Z jak zdrowie. Na rozmowy o zdrowiu w Radiu Z zaprasza Michał Figurski.
Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Figurski. Zatęskniłem, mam nadzieję, że Państwo również. A więc pora znów rozpocząć nasze rozmowy w Radiu Z na temat zdrowia. Tytuł naszej audycji się zmienił, to już nie jest niezły pacjent. Chociaż pacjentów również będziemy gościć w tej audycji, ale przede wszystkim ekspertów. Z jak zdrowie. Tak nazywa się nowy sezon naszej zdrowotnej audycji, którą mam przyjemność dalej prowadzić dla Państwa w każdy wtorek od godziny 21. Postanowiłem troszeczkę alfabetycznie podejść do tematu, a więc proponuję Państwu encyklopedię zdrowia alfabetyczną. Wiadomo, że zaczynamy od litery A. W polskim alfabecie są 32 litery. No, chorób niestety znacznie więcej. Tak więc co tydzień będziemy zajmowali się inną literką, dzisiaj A jak anemia. I z tej okazji razem ze mną pan dr Krzysztof Gawroński, klinika hematologii Wojskowego Instytutu Medycyny na ulicy Szaserów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Jestem rzeczywiście hematologiem, zajmuję się anemią i nie tylko. Zajmuję się wszystkimi chorobami krwi.
No a mamy dużo poważniejsze choroby. Jest Alzheimer, jest alkoholizm. Zastanawiam się, czy to nie jest tak, że może powinienem coś innego wybrać na A. Panie doktorze, czy anemia to jest poważna, śmiertelna choroba?
Anemia sama z siebie jest głównie objawem. Nie jest to choroba z sensu stricte, jak mamy na przykład nowotwór tarczycy, nowotwór płuca. Anemia jest bardzo często objawem wielu chorób, także ciężkich, zagrażających życiu.
Osoba cierpiąca na anemię to w powszechnej nomenklaturze anemik. To jest obraźliwe słowo, czy to jest fachowy termin medyczny?
Nie jest to fachowy termin medyczny. Nie nazywamy ludzi w ten sposób. Mówimy osoba z niedokrwistością, bo anemia to jest w sumie anglojęzyczne słowo. My w Polsce mówimy niedokrwistość, ale w powszechnej nomenklaturze rzeczywiście się używa słowo anemia.
Pytam, panie doktorze, ponieważ jeszcze z dzieciństwa pamiętam serię brutalnych bardzo, bardzo dowcipów o tak zwanym anemiku, czyli osobą z niedokrwistością.
Tak, były takie.
No właśnie, taki najbardziej znany, tak mi się wydaje, jest taki, kiedy taką osobę zatrudniono w zoo, miała zajmować się ślimakami, ślimaki wszystkie się rozpierzchły, kierownik zoo woła pracownika, mówi: słuchaj, jak to się stało? Osoba cierpiąca na niedokrwistość odpowiada: panie dyrektorze, to był moment. Chciałem się zapytać, ile prawdy jest w tym dowcipie? Czy rzeczywiście osoba cierpiąca na niedokrwistość jest tak powolna, że nawet ślimak jej ucieknie?
Nie zawsze. Tak najczęściej jest, chociaż nie zawsze. Osoby, u których się wolno rozwija niedokrwistość, mogą mieć naprawdę bardzo głęboką niedokrwistość i o własnych siłach przychodzą do lekarza. Tak przykładowo, norma laboratoryjna dla hemoglobiny dla osoby, dla kobiety, to jest od 12 gramów w decylitrze i powyżej. Natomiast przychodziły do mnie kobiety czy też mężczyźni z hemoglobiną 4,5-4, przychodziły na własnych siłach. Oczywiście były one zazwyczaj w dosyć poważnym stanie, ale tak.
No właśnie, bo pan od razu wprowadza tutaj takie zachwianie równowagi. Czyli to znaczy, że anemia nie jest chorobą demokratyczną. Różnie dotyka mężczyzn, różnie kobiet, różne grupy wiekowe. To tak wygląda?
Zazwyczaj tak, bo u kobiet bardzo często spotykamy się z niedokrwistością, czy tam anemią z niedoboru żelaza. To jest bardzo częsty objaw innego schorzenia, chociaż niekoniecznie musi to być objaw schorzenia u kobiety.
Wracając do tego dowcipu, chciałem zapytać, czy to jest tak, panie doktorze, że to świat zwalnia wokół osoby cierpiącej na niedokrwistość i ona dobrze się w tym czuje, czy ona cały czas musi nadgonić, cały czas biegnie za tym tempem, no, które dzisiaj, umówmy się, jest zawrotne?
Obecnie rzeczywiście jest zawrotne tempo życia i niestety osoba z głęboką anemią może mieć problem w nadążaniu za obecnym światem. Osoba z anemią będzie miała różne objawy towarzyszące, które nie będą pozwalały jej na codzienne życie.
No właśnie, bo świat pędzi dookoła w każdym absolutnie aspekcie, a tymczasem ta niedokrwistość jakie daje objawy?
Mogą to być takie powszechnie spotykane objawy, jak bóle głowy, uczucie duszności, może być uczucie zmęczenia, może być to, że osoba, która na co dzień wchodziła na pierwsze piętro bez problemu, nagle okazuje się, że na pierwsze piętro wchodzi z trudnościami, że nie jest w stanie wejść na to pierwsze piętro, to mogą być objawy anemii.
Czyli to jest, bo wie pan, mnie zawsze anemia kojarzyło się z takim absolutnym spowolnieniem, z opóźnieniem reakcji, ale okazuje się, że mówimy też o osłabieniu.
Tak, ale opóźnienie reakcji także jest istotne, ponieważ osoba z anemią, a będąca kierowcą, może mieć problem w prawidłowej, odpowiednio szybkiej reakcji na warunki, które znajduje na drodze.
No to uprzedził pan moje pytanie. Czy są zawody, których osoby z anemią absolutnie nie powinny wykonywać? Typu, tak jak pan powiedział, kierowca na przykład, czy prezenter radiowy, który...
Przejściowo tak, bo zakładam, że większość anemii niedokrwistości można wyleczyć, chociaż nie zawsze. Zależy, z jaką niedokrwistością, z jaką anemią mamy do czynienia. A więc przejściowo tak, ale po uzupełnieniu niedoborów możemy jak najbardziej powrócić do wykonywanego zawodu.
No właśnie, ale zanim jeszcze zapytam o to uzupełnianie, bo to kluczowy temat przecież w przypadku rozmowy na temat tej choroby, czyli dieta oczywiście i odpowiedni tryb życia, jak zresztą w przypadku każdej choroby. Wracając jeszcze do tych objawów. Mówimy o spowolnionej reakcji, o zmęczeniu, ale mamy też namacalne symptomy tego, że ktoś cierpi na tę anemię.
Tak, mogą to być takie objawy jak bladość skóry. Często kobiety zwłaszcza zwracają uwagę na to, że mają nagle wypadające włosy, które do tej pory miały piękne, a tu nagle się o połowę czy jeszcze więcej przerzedziły. To mogą być lekkie zarzucenie skóry, zarzucenie oczu. To mogą być oczywiście objawy anemii, które widzimy.
Zimne dłonie. Czy to jest objaw anemii?
Może być, chociaż niekoniecznie, bo zimne dłonie mogą też być objawem osoby wrażliwej w sposób taki, że jest osoba ta ma nadmiernie pobudzony układ wegetatywny nerwowy, więc będzie miała rzeczywiście zimne, wilgotne dłonie, zimne, wilgotne stopy. To są takie objawy innych zaburzeń.
Czy anemia jest bardziej chorobą nabytą, panie doktorze, czy może być chorobą dziedziczną na przykład? Czy możemy urodzić się w ogóle?
Możemy się urodzić z anemią.
Bo ja zawsze byłem blada, prawda? Mhm.
Możemy się urodzić z anemią, ale to rzeczywiście są to tak zwane niedokrwistości wrodzone. Te niedokrwistości wrodzone są domeną hematologów dziecięcych. Rzeczywiście są dzieci, które rodzą się z niedokrwistością, która jest dziedziczona.
Panie doktorze, o anemii dziedziczonej. Co jeżeli chodzi o anemię nabytą? Jak może nam ta anemia się przyplątać?
Może to być najczęściej, możemy się spotkać z anemią niedoborową, czyli taką z niedoboru żelaza, z niedoboru witaminy B12, ale nie są to zazwyczaj anemie, które są związane z tym, że za mało spożywamy żelaza, czy za mało spożywamy witaminy B12. Oczywiście taka sytuacja także może się zdarzyć, niemniej jest to sytuacja niezmiernie rzadka. Zazwyczaj z niedokrwistością, z niedoborem witaminy B12 możemy mieć do czynienia wtedy, kiedy osoba jest weganinem czy weganką, ale weganie wiedzą też dokładniej, że należy uzupełniać, suplementować tą witaminę B12, także w Polsce czy w Europie jest to zasadniczo bardzo rzadka sytuacja, że dojdzie do tego typu niedokrwistości z powodu deficytów w pokarmie. Częściej, jeżeli chodzi o niedobór żelaza, czy też niedobór witaminy B12, są jakieś zaburzenia wchłaniania lub nadmierne wydalanie tych substancji. I przykładowo, niedokrwistość z niedoboru żelaza u kobiet miesiączkujących jest, jest właściwie powszechna.
Ze względu na utratę krwi.
Z uwagi na utratę krwi. Przy każdym krwawieniu co miesiąc dochodzi do tak dużej utraty krwi, że kobieta może nie być w stanie wyrównać tych deficytów przy pomocy zwykłej, standardowej diety. Ale także trzeba pamiętać o tym, że niedokrwistość z niedoboru żelaza, czy anemia z niedoboru żelaza, może być też objawem utraty żelaza w inny sposób, na przykład poprzez krwawienie na terenie przewodu pokarmowego, głównie chodzi o jelito grube. Wówczas może to być objaw poważniejszej choroby, anemia wtedy staje się objawem choroby, która jest chorobą nowotworową przewodu.
Czy mogą to być krwawienia ukryte, takie, które są dla nas zupełnie niewidoczne, a jednak anemia się pojawia?
Jak najbardziej mogą to być krwawienia ukryte i tak najczęściej jest, że nawet nie widzimy, czy tracimy krew poprzez przewód pokarmowy, bo nie każdy ogląda swój stolec, jak wygląda. To jest oczywiście ważne, ale też...
A powinniśmy, co mówią wszyscy lekarze?
Teoretycznie powinniśmy jak najbardziej, ale i tak można nie zauważyć utraty żelaza, czy też utraty krwi poprzez przewód pokarmowy. Jeżeli jest to niewielkie krwawienie trwające miesiącami, to w końcu dochodzi do deficytu żelaza, a nowotwór w międzyczasie się rozwija.
Abstrahując od sytuacji nowotworowej, jak lokalizują się takie krwawienia, panie doktorze?
Lokalizacja krwawień na terenie przewodu pokarmowego jest dosyć trudna. Czasami nawet bardzo trudna. Zazwyczaj, jeżeli wiemy, podejrzewamy my jako lekarze krwawienie na terenie przewodu pokarmowego, w pierwszej kolejności wykonujemy gastrofibroskopię czy kolonoskopię, czyli wziernikowanie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
Co nie jest przyjemne.
Co nie jest przyjemne, ale bywają też takie sytuacje, kiedy nie lokalizujemy żadnego krwawienia na terenie ani górnego, ani dolnego odcinka przewodu pokarmowego, no ale wiemy, że mamy jeszcze środek. Jelito cienkie. Jelito cienkie już jest trudniejsze do badania, bo tutaj wchodzi w grę wiele technik, które są już trudne. Zazwyczaj się to przeprowadza na terenie szpitali.
Dzisiaj rozmawiamy z hematologiem panem Krzysztofem Gawrońskim, który przyjechał do nas z kliniki hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego na ulicy Szaserów. Bardzo znana placówka wojskowa. Notabene ustaliliśmy, że żołnierz zawodowy to niekoniecznie zawód dla osoby cierpiącej na anemię. Podobnie jak, jak kierowca zawodowy czy prezenter radiowy, proszę państwa. Ustaliliśmy również, że to nie są czasy dla osoby cierpiącej na anemię ze względu na dzikie tempo naszego życia. Ale to nie są też czasy dla wegan. Przynajmniej tak pan przed chwilą powiedział.
Nie do końca. Są to czasy dla... Jeżeli osoba podejmuje decyzję, żeby stosować tylko dietę wegańską, jak najbardziej może to robić, tylko no, to się mówi tak popularnie, z głową. To znaczy trzeba, zanim się ktoś zdecyduje na stosowanie takiej diety, uważam, że nawet bardzo dobrej diety, tylko że pod warunkiem takim, że będzie ona odpowiednio zbilansowana. Więc osoba, która będzie chciała zostać weganinem, musi w pierwszej kolejności się do takiej diety przygotować teoretycznie, czyli wiedzieć, gdzie, w jakim pokarmie, jakie znajdzie odpowiednie do życia składniki.
Mówi się bardzo dużo w tej chwili na temat diety wegańskiej, która no, święci absolutne triumfy, a jednak w dzieciństwie cały czas słyszeliśmy to zdanie: Jasiu, jedz kotlecika, bo anemii dostaniesz. To kto ma rację?
Ja myślę, że przede wszystkim rozsądni ludzie mają rację. Jeżeli człowiek wie, co je i wie, co należy zrobić, żeby nie spowodować zachwiań w takiej homeostazie, czyli w środowisku, w organizmie własnym, to jeżeli prawidłowo się przygotuje i prawidłowo spożywa wszystkie produkty, to jak najbardziej zarówno osobie, która będzie jadła tylko mięso, znaczy przepraszam, tylko mięso, to tego bym raczej nie polecał, ale zarówno osoba, która będzie stosowała dietę też zawierającą mięso, jak i osoba, która będzie odżywiała się tylko produktami pochodzenia roślinnymi, jak najbardziej obydwie te osoby mogą jeść w sposób prawidłowy.
No właśnie, wywracając sytuację do góry nogami. Wyobraźmy sobie absolutnego mięsożercę, który od rana do wieczora żywi się salcesanem, kiełbasą, szynką i kotletem. Czy taka osoba może mieć nadmiar żelaza w organizmie?
Nadmiaru żelaza nie, z uwagi na to, że osoby, które spożywają powiedzmy produkty zawierające duże ilości żelaza, to żelazo się nigdy nie wchłonie w pełni z przewodu pokarmowego. Są takie mechanizmy, które uniemożliwiają wchłonięcie się zbyt dużej ilości żelaza. Oczywiście są osoby, które mają szczególne predyspozycje, zresztą genetycznie uwarunkowane do tego, żeby ten nadmiar żelaza się wchłonął, pomimo tego, że już jest jakby organizm człowieka przeładowany żelazem. Są to osoby z taką rzadkim schorzeniem, które się nazywa hemochromatoza, ale to są tylko jedno osoby, które spożywają nawet pokarmy, które zawierają duże ilości żelaza, nie są w stanie przeładować swojego organizmu żelazem. Z uwagi na to, że w większości żelazo zostanie wydalone przez przewód pokarmowy. I tak się dzieje na przykład u osób, którym lekarz chciałby zlecić ilości tabletek z żelazem. Z tych tabletek z żelazem część żelaza się nie wchłania, a pacjent nawet to widzi, ponieważ wydala czarny stolec.
Do tego zaraz wrócimy, panie doktorze. Dzisiaj rozmawiamy z hematologiem, Krzysztofem Gawrońskim z Wojskowego Instytutu Medycznego na ulicy Szaserów. Panie doktorze, ja pamiętam dwie takie sytuacje z dzieciństwa. Jedna mi się bardzo dobrze kojarzy, druga źle. Ta, która mi się dobrze kojarzy, to jest taka bajeczka rysunkowa o takim marynarzu, który nazywał się Papaj, który cały czas miał przy sobie puszkę szpinaku, jak potrzebował wykonać zadanie, bach, ten szpinak sobie wciskał do buzi, mięśnie mu rosły, tak. i leciał do dzieła. To drugie wspomnienie i myślę, że Państwo tutaj z pewnością podzielą mój wstręt związany z tymi czasami. To jest przedszkole i na tym talerzyku obiadowym pacnięta taka wstrętna, zielona mazia, która była rozgotowanym szpinakiem, który pomimo tego, że wszyscy płakaliśmy i wyrzucaliśmy go na różny sposób, kryjąc go również czasem do fartuszka, kazano nam jeść. Czy jedzenie tego szpinaku, podawanie go dzieciom, szczególnie w tak, ma w ogóle sens? Czy to coś daje?
Jedzenie szpinaku rzeczywiście jest korzystne, ale nie tylko szpinaku. Nie tylko szpinak zawiera żelazo, nie tylko szpinak zawiera witaminy. Zresztą wiadomo, że jeżeli szpinak jest rozgotowany, to on...
Koszmarnie.
To taki szpinak tych właściwości zdrowotnych, prozdrowotnych ma niewiele. Jeżeli już mamy szpinak podawać, to taki lekko podgotowany, albo surowy, w sałatce. Wtedy on zawiera i żelazo, i różne witaminy. Także jak najbardziej, ale jeżeli mówimy o żelazie, to musimy pamiętać, że chociażby jarzyny strączkowe zawierają dużą wartość żelaza.
No, czytałem, że zjedzenie niewielkiej porcji, nawet brokułu, podobno potrafi wypełnić nasze zapotrzebowanie na żelazo, jeżeli chodzi o dawkę dzienną. Czyli na pytanie papka czy sałatka, jeżeli chodzi o szpinak, zdecydowanie
sałatka.
Dobrze, panie doktorze, pan pięknie broni dietę wegańskiej, podobnie jak całe zastępy w tej chwili zwolenników tejże diety. Mam jedno pytanie. Jeżeli cały czas powtarzają, że nie potrzebują jeść mięsa po to, by uzupełnić swoje niedobory żelaza, bo jest ich tak bardzo dużo w warzywach i w produktach wegańskich, czy też wegetariańskich, bo przecież jeszcze rozmawiamy o nabiale i o rybach, to dlaczego takie osoby mają jednak niedobory żelaza? Abstrahując oczywiście od indywidualnych kwestii, czyli różnego rodzaju schorzeń, o których mówiliśmy wcześniej, nadmiernego wydalania tego związku.
Nie. Osoby, które spożywałyby dieta, która byłaby stosowana, byłaby to dieta tylko zbilansowana, to one nie mają możliwości, a jednocześnie są w pełni zdrowe, nie mają możliwości rozwinięcia anemii. Ale na przykład, powrócę do kobiet, no bo u kobiet rzeczywiście ten niedokrwistość z niedoboru żelaza jest często spotykana. Jeżeli kobieta jest osobą obficie miesiączkującą, a jednocześnie spożywa głównie jest to dieta wegańska, słabo zbilansowana, bo kobieta powie mi jako lekarzowi, że no ona je dużo owoców, no ale wiadomo, że w owocach żelaza nie ma. Jeżeli
nie ma go wcale?
No, minimalne ilości przy pomocy owoców nie jesteśmy w stanie na pewno wyrównać strat, które następują u kobiety w każdym miesiącu. A więc rzeczywiście taka osoba ma predyspozycję do tego, żeby się to żelazo, żeby mieć deficyty żelaza. A tak swoją drogą jeszcze opowiem, bo to wynika z historii medycyny, teraz mi się przypomniało, że kiedyś leczył...
To pan pozwoli, że ja ładnie pana zapowiem. Szanowni słuchacze Radia Z, w audycji Z jak zdrowie, hematolog dr Krzysztof Gawroński ma dla państwa pewną historyjkę. Proszę.
Może nie jest to historyjka, ale historia medycyny mówi o tym, że kiedyś jak wiadomo było, że co, już wiadomo, że była, jest, istniało coś takiego jak niedokrwistość czy też anemia, polecano ludziom, żeby wbijać metalowe przedmioty w jabłko. Jabłko, jak wiemy, zawiera kwasy. Kwas jabłkowy reagował z żelazem w tych metalowych przedmiotach i to żelazo, ten żelazo się utleniało. I polecano, żeby zjadać takie jabłko. Oczywiście w tej chwili zdecydowanie takiej nie polecam takiej metody z uwagi na to, że wiemy, że w gwoździu oprócz żelaza są też metale ciężkie i nasycilibyśmy to jabłko metalami ciężkimi i zdecydowanie raczej zaszkodzilibyśmy sobie. No ale kiedyś w dawnych czasach tak ludzie próbowali leczyć niedobór żelaza.
Staramy się dzisiaj uniknąć gniewu milionowej już chyba rzeszy wegan i wegetarian w Polsce. Pan doktor Krzysztof Gawroński, hematolog, zdecydowanie jest za stosowaniem takiej diety. Nie jest ona tak szkodliwa, jak wmawiają mięsożercy, jeżeli chodzi o niedobory żelaza. Pan cały czas na mnie patrzy z taką niepewnością, dokąd zmierzam.
Tak, jak najbardziej, bo ja jestem, tak jak powiedziałem, nie tylko za dietą wegańską, ja jestem za tym, żeby dieta była zbilansowana. A to jest różnica. Jeżeli osoba, która jest zwolennikiem jedzenia mięsa, jak najbardziej także musi spożywać to mięso, ale jeżeli będzie ta osoba jadła tylko mięso, będzie miała inne deficyty.
Panie doktorze, bo tam gdzieś za naszym budynkiem, w którym toczymy rozmowę o audycji Z jak zdrowie, toczy się bój na śmierć i życie. Mięsna dieta czy wegańska, czy też wegetariańska, czy wegańska.
Natomiast... I wszystkie są korzystne.
Czyli tak naprawdę buława zwycięstwa dla każdego potrosza. Bez względu na to, z czego ma zrobiony szyszak, czy z cyny, czy z żelaza. Ale, panie doktorze, przeczytałem niezwykle intrygującą rzecz dotyczącą diety wegetariańskiej, podkreślam wegetariańskiej. Ponoć spożywanie białka bardzo nam szkodzi na przyswajanie żelaza. Jak to jest?
Tu akurat nie mam takiej wiedzy, nie czytałem takiego artykułu. Na pewno
że nie należy na przykład łączyć szpinaku z mlekiem, czy też z bardzo popularnym serem feta, który tak bardzo lubimy.
Oczywiście, ale tu mówimy o mleku, o nabiale, nie mówię, bo tu
co innego to jest nabiał,
a czym innym jest mleko. Rzeczywiście, przepraszam, a czym innym jest chociażby mięso, czyli produkt taki sztandarowy, który zawiera pokaźną ilość białka. Rzeczywiście mleko zawiera kazeinę. Jeżeli równoczasowo spożywamy produkty zawierające żelazo oraz nabiał, to najprawdopodobniej wtedy ta ilość wchłanianego żelaza będzie nieduża, z uwagi na to, że w takim układzie właśnie to żelazo będzie z tą kazeiną będzie tworzyło nierozpuszczalne w wodzie takie związki organiczne żelaza, które nie dopuszczą do tego, żeby się to żelazo wchłonęło z przewodu pokarmowego.
Czy kazeina jest obecna w nabiale roślinnym, czy mleko sojowe, ryżowe zawiera kazeinę?
Akurat tutaj nie.
Czyli śmiało, akurat te produkty możemy łączyć.
Tak, tylko że mleko sojowe nie jest mlekiem, tylko jest pewnym napojem będącym właściwie emulsją tłuszczową. Ono tylko ma wygląd mleka, ale nie jest to mleko. Mleko jest to zdecydowanie produkt pochodzenia zwierzęcego.
Panie doktorze, a dzisiaj razem z nami pan Krzysztof Gawroński, hematolog z Wojskowego Instytutu Medycznego na ulicy Szacerów w Warszawie. Czy to prawda, że spożywanie produktów typu fast food sprzyja anemii?
Myślę, że jeżeli ktoś by się tylko takimi produktami odżywiał, to myślę, że tak. Z uwagi na to, że tego typu produkty jak frytki, to mają mało wartości odżywcze. Tego, czy też hamburgery. Tam jest wysoko przetworzone mięso i na pewno nie zawiera odpowiedniej ilości składników pokarmowych, przynajmniej takich łatwo wchłaniających się składników pokarmowych.
Słyszałem, że tam występują pewnego rodzaju związki, które to mięso w postaci fast food, kebaba czy hamburgera, zamiast dostarczyć nam tego żelaza, podobno je odejmuje. Czy pan to potwierdza?
Tak, potwierdzam to. Także rzeczywiście tego typu produkty są bardzo i ciężko strawne, niekorzystne dla naszego zdrowia. No, samej anemii może nie wywołają, chyba że po takim notorycznym zjadaniu tylko tego samego rodzaju produktu typu fast food, ale mogą doprowadzić z czasem do chorób, które także będą objawiały się anemią.
Te czerwone krwinki nam osłabią, bo z tego co rozumiem i z tego co pamiętam z takiego wspaniałego serialu dla dzieci było sobie życie i znowu jakby wracając do motywu walki, tam w środku cały czas w naszej
jest
krwi
walka.
Jest walka. Czy mógłby pan nam opisać, jak wygląda ten nasz wewnętrzny grunwald?
Tak, no tam przede wszystkim takimi żołnierzami są krwinki białe. One akurat, ich produkcja nie zależy od żelaza, o którym teraz mówimy, ale zależy chociażby od witaminy B12. Witamina B12 jest taką witaminą, która jest bardzo ważnym składnikiem tworzenia całego układu krwiotwórczego, czyli i płytek krwi, i czerwonych krwinek, i białych. No i takimi fighterami to są zdecydowanie krwinki białe. One walczą bez przerwy i dzięki nim my ludzie, czy też zwierzęta, możemy żyć w tym zanieczyszczonym środowisku.
Cały czas zmierzamy do kluczowego chyba pytania dla nas leniwych pacjentów, dla ludzi żyjących, tak jak już powiedzieliśmy dzisiaj, w czasach, w których tempo życia cały czas nastręcza nam zapominalstwo, lenistwo i nieróbstwo. Zamiast jeść zbilansowany posiłek, zamiast ruszać się, zamiast wysypiać i tym podobne, przyjmujemy suplementy diety. Żelazo bardzo proszę w aptece w tysiącu różnych postaci. Witamina D12, o której pan doktor powtarza. Proszę bardzo, tableteczki w dowolnym stężeniu. Czy to ma w ogóle sens? Czy to w ogóle jakkolwiek może nas uratować?
Nie, myślę, że w Polsce, zwłaszcza w Polsce, ludzie do przesady stosują różnego rodzaju suplementy, diety.
O, panie doktorze, wszystkie statystyki wskazują, że my jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie.
No właśnie.
Jeżeli chodzi o pożeranie tych suplementów.
O tym też mówię, że to jest wielki błąd, bo przecież my jako ludzie już od wieku, od momentu, kiedy zaczęliśmy w ogóle istnieć, to odżywialiśmy się składnikami pokarmowymi, jak mięso, jak rośliny. Natomiast nikt wtedy nie myślał o żadnych tabletkach. Więc jedzenie tabletek nie mija się z celem. Przecież nie można bez odżywiać się samymi tabletkami. Przede wszystkim trzeba się odżywiać pokarmem.
Panie doktorze, to wiemy. Ja pytam o to, czy rzeczywiście w tej walce o każdy miligram żelaza w naszym organizmie, który pozwoli nam uniknąć choroby, o której dzisiaj rozmawiamy, bo dzisiaj jesteśmy na literce A jak anemia, w ogóle ma sens? Czy to żelazo przyjmowane w tabletkach jest dla nas przyswajalne i rzeczywiście potrafi wyrównać ten niedobór?
Przyswajalne jest, ale nie powinno się suplementować bez potrzeby tego żelaza. No oczywiście kobiety w ciąży mogą przez pewien okres czasu suplementować w okresie ciąży dodatkowo, żeby dostawać dodatkową porcję żelaza, czy też dodatkową ilość witamin. Osoby, które mają już jakiś rodzaj niedokrwistości i lekarz przepisze jakiś składnik, który jest potrzebny w formie tabletek, jak najbardziej, ale samemu raczej nie powinniśmy przyjmować żelaza, kupując to żelazo w aptece. Lepiej zamiast tego żelaza zjeść nierozgotowany szpinak albo trochę mięsa.
I tym optymistycznym akcentem nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować panu doktorowi za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj hematolog Krzysztof Gawroński, a jak anemia dzisiaj na tapecie. Ja państwu jeszcze tylko przypomnę, że pod adresem player.radioz.pl w zakładce Z jak zdrowie, bo tak nazywają się nasze programy od nowego sezonu, Z jak zdrowie. Zapraszamy was do wysłuchania i pobrania naszego podcastu. Jeszcze raz przypominam, hematolog dr Krzysztof Gawroński, bardzo dziękuję.
Dziękuję panie bardzo.
Doktorze.
Bardzo dziękuję.
Prawdziwy męski, już pan napakowany żelazem.
Myślę, że tak.
Naturalny, proszę państwa, zaglądamy pod deskę, staramy się jeść zbilansowane posiłki, no i odczuwając słabość, nie planujemy kariery kierowcy rajdowego, ani być może prezentera radiowego. Wasz skromny Michał Figurski zaprasza na kolejną audycję Z jak zdrowie, już za tydzień o 21 w Radiu Z. Do usłyszenia, zdrowego, spokojnego i smacznego, zbilansowanego wieczoru. Dziękuję.
Dziękuję państwu, dziękuję i dobranoc.
Z jak zdrowie. Na rozmowy o zdrowiu w Radiu Z zaprasza Michał Figurski.